Dobry wieczór. W audycji Lektury dla Dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. 2 lata temu Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie w serii Polskie Studia nad Totalitaryzmem wydał wybór pism Jakuba Karpińskiego pod tytułem Oblicza komunizmu. Większość zamieszczonych tam tekstów Karpiński napisał w czasach, gdy komunizm w wersji sowieckiej był w Polsce ustrojem panującym, a niektóre z tych tekstów powstały już po roku 1989, gdy komunizm przestał panować i przekształcił się w postkomunizm. Najciekawsze jest natomiast to, że w trzeciej dekadzie XXI wieku intelektualną aktualność zachowały pisma Jakuba Karpińskiego, stworzone jeszcze w czasach PRL. Będę rozmawiał dziś z człowiekiem, który pisma Jakuba Karpińskiego zamieszczone w tomie Oblicza komunizmu opatrzył przedmową. Razem ze mną w studiu Radia Kraków jest dziś pan profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignacjanum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny periodyku Myśl Polityczna. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Co najciekawszego, zdaniem pana profesora, najbardziej przenikliwego, wniósł Jakub Karpiński do refleksji nad komunizmem, którego był zarazem badaczem różnych zjawisk występujących w komunizmie, jak i ofiarą, trzeba dodać, przypomnijmy ten fragment jego życiorysu, rok 68-69, naraża się reżimowi Gomułki, a kończy się to wyrokiem więzienia.
Tak, tak. To jest bardzo ważny epizod, powiedziałbym taki, pokazujący skalę zaangażowania czy miarę zaangażowania Jakuba Karpińskiego w życie publiczne tamtego czasu. Lat 60., 70. również.
Młodego pracownika naukowego
z ogromnymi czasie, problemami, tak? Prawda, zatrudnionego na Uniwersytecie Warszawskim, który musiał z Polski w pewnym momencie wyjechać. Nie był świadkiem tego, naocznym tego, co się rozgrywało w sierpniu 80. roku. W Polsce pozostawał za granicą aż do 1997 roku, ale niezwykle się zaangażował w to, żeby odsłaniać czytelnikowi anglojęzycznemu wydarzenia rozgrywające się w Polsce i pomagać mu rozumieć te wydarzenia rozgrywające się w Polsce. No i w tych strasznych czasach stanu wojennego również tworzył pewne instytucje po to, żeby czytelnikom i słuchaczom amerykańskim, później francuskim przedstawiać to, co rozgrywało się w Polsce w tamtych czasach. Co najciekawszego? To jest bardzo dobre pytanie, można by było rzec, na które niesłychanie trudno odpowiedzieć. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że Karpiński doskonale rozumiał, powiedziałbym, takie rozwarcie pomiędzy tym, co rzeczywiste, a to znaczy dominacja partii komunistycznej i dominacja tych, którzy w tych strukturach partii komunistycznej decydowali o wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach, które następnie były skrzętnie realizowane przez tych, którzy byli piastunami organów władzy publicznej opisanych w aktach normatywnych, od konstytucji PRL-owskiej poprzez rozmaite inne akty normatywne. Coś, o czym zapominamy zazwyczaj, prawda? Często badając czas PRL-u w związku nie tyle z partią komunistyczną decydującą rzeczywiście czy faktycznie, ile w związku z pewnymi decyzjami podejmowanymi jakoby samodzielnie przez organy władzy publicznej. No, niezwykle mocny akcent, który kładzie na to Karpiński. No i kładzie ten akcent już w latach 70., 80., odsłaniając, powiedziałbym, ten problem, z którym się ponad wszelką wątpliwość zmagamy od strony, powiedziałbym, próby rozeznania tego, co się działo w tamtym czasie. Druga sprawa, no taka niesocjologiczna, można by było powiedzieć, bo ta pierwsza jest charakterystyczna, można by było rzec, dla rozumowania socjologa, ale druga jest taka, którą się zajmują przede wszystkim politolodzy z prawnikami, to znaczy pokazanie, jak jednoznacznie traktowano prawo, najpierw te organy władzy publicznej, a następnie prawo, jako narzędzie w rękach tych, którzy władają, tak? Tych, którzy faktycznie władają, czyli tych elit komunistycznych. I trzecia sprawa, prawda, która powinna tutaj być również wydobyta jako istotna, no to jest pokazanie, prawda, że ci, którzy władali i decydowali o poruszeniach organów władzy publicznej, o treści norm prawnych, w gruncie rzeczy byli niesłychanie oderwani od rzeczywistości. To znaczy oni, zdaniem Karpińskiego, Jakuba Karpińskiego oczywiście, realizowali pewne zapowiedzi pojawiające się w tym, co on nazywał ideologią, i zdawało im się, prawda, że to, co oni realizują, odpowiada rzeczywistości, chociaż to było takie zupełnie sztuczne, wydumane, wyspekulowane, prawda? Zespół przeświadczeń, który chcieli nałożyć i przekształcić tę rzeczywistość, którą socjolog bada. Prawda?
Ta, realna była władza i realna była przemoc.
Tak, zdecydowanie tak. I realne było to korzystanie z prawa, które właściwie usprawiedliwiało każdą przemoc, prawda?
I prawa, które było prawem tylko w sensie technicznym.
No takich reguł, za którymi stoi przemoc, prawda? Tak. Natomiast w żaden sposób
naginalne
nie jest to...
Naginalne w dowolnym momencie, w dowolną
naginalne
stronę.
Naginalne i powiedzmy raz jeszcze, prawda? Służące przynajmniej wedle Karpińskiego realizacji pewnych zamysłów konstruktywistycznych, woli przekształcenia tego rzeczywistego stanu, faktycznego stanu, który istnieje. No i nadto usprawiedliwianego właśnie przez odwoływanie się do ideologii, która przykrywała tę rzeczywistość, prawda, i uzasadniała jakoby te poczynania organów władzy publicznej, a w istocie poczynania tych, którzy faktyczną władzę sprawowali, a w tych organach władzy publicznej nie zasiadali.
Karpiński był wytrawnym analitykiem zarówno realiów realnego socjalizmu, które poznał także na własnej skórze, jak i języka komunistycznej propagandy, również dobrze mu znanej, i funkcji tejże propagandy jako funkcji władzy. On bardzo mocno akcentował taką tezę, że komunizm ukrywał prawdę o sobie, dbał o to, by o nim nie wiedziano. I propaganda była taką zasłoną dymną, za którą komunizm się ukrywał. Jakie najistotniejsze cechy komunizmu Karpiński demaskował, opisywał, zresztą nierzadko językiem niezwykle, jak na grozę tego systemu, dosyć dowcipnym. On miał specyficzne poczucie humoru, ten polot.
Ja odpowiedziałbym na to pytanie pana redaktora w taki trochę przewrotny sposób. No, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, o co zmagamy się dzisiaj, na początku trzeciej dekady XXI wieku, gdy wciąż nam się mówi, problem polega na potrzebie zniesienia uprzedmiotowiających maszyn, które ciążą na każdym poszczególnym człowieku. Idzie o odzyskanie podmiotowości, tak? Gwoli niejako tej odzyskania podmiotowości konieczne jest zidentyfikowanie tego, co nas uprzedmiotawia, i rozbrojenie tego, co nas uprzedmiotawia. To Karpiński był zdecydowanie wcześniejszy, tak? On w latach 70., zatem pół wieku przed tymi wypowiedziami.
Tak, publikując często pod pseudonimami, tak jest, wówczas jeszcze.
Pół wieku przed naszymi obecnymi chwilami Karpiński próbował bardzo wyraźnie pokazać, że mamy do czynienia z takimi dwiema maszynami, o których Francuzi później pisali. Ta pierwsza maszyna to jest prawo. Ta, która niejako czyni każdego poszczególnego człowieka w gruncie rzeczy odpodmiotowionym przedmiotem, który jest poddany niejako tej presji ze strony prawa, dowolnie tworzonego w gruncie rzeczy przez tych, którzy faktycznie władają, za pośrednictwem tych organów władzy.
I dowolnie interpretowanego w dowolnym momencie.
A druga sprawa, no to jest właśnie ten problem z językiem, prawda, na który on zwraca niesłychanie uwagę. Że ten język, który jest stosowany przez komunistów, nie jest tylko językiem propagandowym, prawda. To jest język, który właśnie uprzedmiotawia każdy poszczególny ludzki podmiot, prawda. I problem dla niego zasadniczy polega właśnie na tym, że ten język nie oddaje rzeczywistości, tylko niejako jest konstruowany po to, żeby przedstawiać tę rzeczywistość jako istniejącą, chociaż ona w żaden sposób nie istnieje. Tak? Wobec tego nie mówiło się o konkretnym człowieku na przykład, tylko mówiło się o tym, który pełni pewną rolę społeczną. Osobliwie jest proletariuszem, prawda? Osobliwie jest robotnikiem, chłopem i tak dalej, prawda? Tego człowieka zamykało się, powiedziałbym, w jego roli społecznej, jednej, tej, która była istotna, bo to pasowało do pewnego projektu ideologicznego. Natomiast o tym, co dotyczyło jego bieżącego życia, niekiedy niesłychanie trudnego, zazwyczaj niesłychanie trudnego, no właściwie ten język milczał. To był język, zdaniem Karpińskiego oczywiście, język, który skonstruowany został po to właśnie, żeby przykrywać tę faktyczną rzeczywistość, w której to faktycznej rzeczywistości mieściły się też te działania partii komunistycznej, a one były zasłaniane działaniami przewidzianych w organach, przewidzianych w aktach normatywnych organów władzy publicznej. Rzecz jest bardzo istotna, ponieważ on śledzi, prawda, w jaki sposób na przykład pojmowano wolność, w jaki sposób pojmowano równość i jak w tym języku...
Jak manipulowano tymi kategoriami.
W jaki
żeby
sposób...
je na przykład osłabić znaczenie wolności eksponowaniem równości, która...
Bo tutaj są takie relacje, powiedziałbym, semantyczne, niezwykle istotne między równością i wolnością, ale sposób myślenia o wolności... Tak, był taki, który niejako zbliżał nas, zdaniem Karpińskiego, do pewnego ujęcia przygotowanego zdecydowanie przed Marksem przez niejakiego Jana Jakuba Rousseau. No bo ten Jan Jakub Rousseau nam mówił, że wolność moja jako tego oto konkretnego indywiduum realizuje się wtedy i tylko wtedy, gdy ja się zidentyfikuję z całością, prawda, do której należę. No, zabieg jest bardzo interesujący.
Czyli wyłącznie kolektywna wolność.
Tak, zabieg jest bardzo interesujący, ale rzeczywiście odbierający niezależność zarówno poszczególnej jednostce, jak i poszczególnej grupie społecznej, prawda? A jemu idzie bez przerwy o to, że wolność należy myśleć jako niezależność. Niezależność już to poszczególnego podmiotu, już to poszczególnych grup społecznych, czy poszczególnych, jak on to nazywał, organizacji społecznych, od wpływu ze strony tego, co się nazywa tą faktyczną władzą realizującą ideologiczne cele w rzeczywistości PRL-owskiej.
Zbiór oblicza komunizmu, zbiór tekstów skomponowanych przez pana profesora, dobranych, zawiera oprócz tekstów demaskujących różne aspekty komunizmu, także teksty napisane przez niego już po upadku komunizmu i publikowane później w kraju, odnoszące się do zjawisk występujących już w III Rzeczypospolitej, na przykład do lustracji. Jaką rolę odegrał Karpiński w analizowaniu zjawisk politycznych, socjologicznych, kulturowych lat 90. Bo o tym mówi się mniej, no oczywiście i te teksty stanowią też mniejszość w dokonanym przez pana wyborze, ale wydaje się, na przykład jego stosunek do lustracji odbiegał od dominującego wówczas tonu w dyskursie w Polsce. To był jednak ton, który tak w ogromnym uproszczeniu i nazywano prawicowym wówczas, co może nie o to przecież jednak chodziło.
Dwie uwagi w związku z tym pytaniem wyrazić mogę. Pierwsza uwaga byłaby taka. Pamiętajmy, że ten tom, podobnie jak 29 innych, mieści się w serii wydawniczej Polskie studia nad totalitaryzmem. Wobec tego nas interesowały przede wszystkim te teksty, których poszczególni autorzy w różnych okresach wypowiadali się i z różnych perspektyw. Wypowiadali się na temat tych przede wszystkim dwóch różnych totalitaryzmów istniejących, no, jak się powiada, zazwyczaj do 1945 roku na zachód od Krakowa, a do 1989 roku, gdy idzie o zaangażowanie tego komunizmu tak zwanego w rzeczywistość polską. W każdym razie to powinniśmy pamiętać i raczej stroniliśmy od takich tekstów, które wybiegały poza te daty, prawda? Przekraczały te cezury. Natomiast druga uwaga jest o wiele poważniejsza. Problem dla nas polega na tym między innymi, że tego Karpińskiego, Jakuba Karpińskiego postrzega się jako liberała. No i wyglądałoby na to, że jego analizy...
To by nawet
analizy,
wynikało z tytułu przedmowy.
Tak, nawet
pańskiego pióra.
Tak, jego analizy, prawda, tego co on odczytywał jako tę próbę realizacji projektu komunistycznego nade wszystko w Polsce, no rodzą takie podejrzenie, że również będzie wobec tego liberalnie podchodził do tego, co związane z zaangażowaniem rozmaitych ludzi w okresie PRL-owskim w struktury donosicielskie. No wyglądałoby na to, że ten jego liberalność przedłuży się, rzec można, prawda? Ale właśnie nie. I to jest pewnego rodzaju niespodzianka, ukryta również wstępie do wyboru pism Karpińskiego. Podobnie jak ukryte tam jest kapitalne pytanie, które w salonach warszawskich do dzisiaj jest stawiane. Czy to prawda, że Karpiński do końca pozostał w obrębie kościoła rzymskokatolickiego, czy też on dopiero się nawrócił na łożu śmierci? No to dyskusje, które rozpalają namiętności i emocje członków bardzo rozbudowanego salonu warszawskiego. I tutaj różne są opinie na ten temat, ale problem
ale
polega...
Ale w kwestii ilustracji no, zaprezentował stanowisko, no właściwie brzmiał jak Bronisław Wilczyn w tej kwestii
tak,
w istocie.
Tak, i rzecz kapitalna,
a nie
prawda?
Jak Adam Michnik.
I rzecz kapitalna tak, właśnie tak. Polega na tym, że są tego rodzaju opinie, właśnie dlatego nawiązuję do tego warszawskiego salonu, tego rodzaju opinie, jak wyrażona przede wszystkim przez Marcina Króla, że no to na pewno nie był prawicowiec. Z jednym atoli wyjątkiem. Tak? Przez ten swój antykomunizm, który go popchnął do przyzwolenia na lustrację, to on się zbliżył do tak zwanej prawicy. Prawda? I to jest jeden z, powiedziałbym, z takich manifestów pokazujących zbędność tych kategorii w rodzaju prawica, lewica i tak dalej w dzisiejszym dyskursie. No problem polega rzeczywiście na tym, że Karpiński istotnie znajdował tych, którzy faktycznie sprawowali władzę i posiłkowali się między innymi tym systemem donosicielskim, narzucając pewnego rodzaju projekt, który im był tak naprawdę niezwykle użyteczny, zwłaszcza dla własnych karier, tak? No i kłopot polegał na tym, że ten system donosicielski był niesłychanie rozbudowany i służył komuś. Tak? I ci, którym on służył, trwają i przesłaniają niejako problem lustracji, mówiąc o sprawiedliwości społecznej i tak dalej, tak jakby wciąż trwali w PRL-u. Dla niego to było oburzające, prawda? Że tak jak w PRL-u posiłkowano się kategorią na przykład wyzwalania ziem polskich przez wojska sowieckie i posiłkowano się kategorią sprawiedliwość społeczna po to, żeby przekształcać tę rzeczywistość i w gruncie rzeczy powodować rozwarstwienie niesłychanie głębokie, w tym przywileje dla tych, którzy należeli do nomenklatury, no tak znów powołuje się pewne kategorie gwoli przesłonięcia pewnej rzeczywistości. I czynią to ci sami ludzie w gruncie rzeczy, albo ci, którzy są z nimi w jakiś sposób sprzymierzeni. Dla Karpińskiego to było oburzające.
I nie tylko z tego powodu warto zachęcić do lektury wyboru jego pism 20 lat po śmierci autora, ponieważ tym, co prócz urody języka, prócz dużej klarowności wywodu, to nie takie częste, także wśród pisarzy z tego pokolenia, ale również dlatego, że to są teksty, no, trzeba powiedzieć niestety, niestarzejące się, ponieważ nadal nie brak ludzi rozmywających pewne kategorie w ocenianiu przeszłości, w ocenianiu komunizmu, to tym samym demaskatorskie, bardzo klarowne i bezkompromisowe intelektualnie teksty Karpińskiego na pewno warto nadal czytać i myśleć nad nimi.
No, jeśli mogę w jakiś sposób, bo rozumiem, że zbliżamy się do zakończenia rozmowy, jeśli mogę zachęcić, to zachęcam przede wszystkim młodych ludzi. Tych, którzy nie pamiętają okresu PRL-u. Tych, którzy nawet lat 90. nie pamiętają, a są w tej chwili na studiach. Żeby sięgnęli po ten tom Jakuba Karpińskiego i zobaczyli, odczytali, spróbowali przemyśleć te analizy, które Jakub Karpiński prowadzi. Bo z jednej strony ma to taki oddźwięk, rzec można, czy taki aspekt historyczności w sobie, ale z drugiej strony to są takie analizy, które dotykają dzisiejszych problemów związanych z polityczną poprawnością, z pewnego rodzaju dominującymi stylami myślenia, a przede wszystkim, niech to będzie klamra, no z tymi poszukiwaniami, które dzisiaj są tak bardzo modne. Tych maszyn uprzedmiotawiających, które zidentyfikował Karpiński w związku z PRL-em, czy tym doświadczeniem komunistycznym, a my je podobno znajdujemy w tym, co się nazywa liberalną demokracją.
Bardzo dziękuję. Gościem lektur dla dorosłych był dziś profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignacjanum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny periodyku Myśl Polityczna. No a przede wszystkim człowiek, który zebrał i opatrzył przedmową teksty Jakuba Karpińskiego w tomie Oblicza komunizmu. Raz jeszcze dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.